Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Jarosław Gołofit w Radiu Lublin, czas na Studio Wschodnie. A dziś porozmawiamy o przyczynach i możliwych konsekwencjach eskalacji konfliktu na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Z każdym tygodniem przybywa liczba przypadków naruszenia zawieszenia broni na Donbasie. Te ostatnie dni to, no jak donoszą służby ukraińskie i tamtejsze media, mobilizacja rosyjskich sił zbrojnych zarówno przy granicy z Ukrainą, jak i na Krymie. To wszystko oczywiście niepokoi władze w Kijowie, ale też i cały świat patrzy z coraz większym niepokojem w tamtym kierunku. No a o tym, co się dzieje dziś na Ukrainie i jakie to może mieć konsekwencje, porozmawiamy z doktorem Andrzejem Szabaciukiem z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Zespołu Europy Wschodniej Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Świat znów z uwagą skierował oczy na Ukrainę, choć de facto stan wojny czy napięcia i walk po prostu utrzymuje się przecież na wschodzie tego kraju już od 2014 roku. Ale no właśnie, na początek tej rozmowy chciałbym zapytać i też spróbować wyjaśnić, co się dziś dzieje na wschodzie Ukrainy. Jak wygląda sytuacja?
Ja myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, bo do końca tego nikt nie wie. Rosjanie oczywiście mobilizują w tym momencie swoje wojska przy granicy z Ukrainą. Oficjalnie powodem tej mobilizacji są przygotowania do manewrów Zapad 2021. Jednak eksperci wojskowi podkreślają, że ilość sprzętu i żołnierzy, które obecnie znajduje się przy granicy z Ukrainą i także na Krymie, jest większa niż potrzeba do przeprowadzenia takich manewrów. Siergiej Ławrow, oczywiście minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej, odpowiada, że Federacja Rosyjska jest państwem suwerennym i może gromadzić w którymkolwiek punkcie swojego państwa, ile jej się podoba wojska. Nikt nie będzie mówił, czy tego wojska jest za mało, czy za dużo. Tym niemniej jednak ta koncentracja wojsk jest największa od 2014 roku. Są różne szacunki, ale niektórzy twierdzą nawet, że razem z wojskami, które stacjonują na Krymie i na Donbasie, to jest około 150 tysięcy żołnierzy. I bardzo szybko ta liczba może być zwiększona do 200 tysięcy. Czyli to mniej więcej przypomina zagrożenie z roku 2014. Tak właśnie szacował mniej więcej siły rosyjskie w marcu, kwietniu. Te siły, które stacjonowały przy granicach Ukrainy w marcu, kwietniu. Oleksandr Turczynow, wówczas pełniący funkcję prezydenta Ukrainy. Czyli z punktu widzenia Ukrainy jest sytuacja skrajnie niebezpieczna, bo pojawia się ryzyko sprowokowania konfliktu zbrojnego, tak jak to miało miejsce na przykład w 2008 roku.
Czy w Gruzji.
Tak, dokładnie, tak. I tutaj takie scenariusze są przez ekspertów wojskowych rysowane, że Rosjanie, celem Rosji będzie sprowokowanie konfliktu, przerzucenie winy za wywołanie konfliktu oczywiście na Ukrainę, a następnie rozpoczęcie ofensywy, czy to takiej można powiedzieć ograniczonej, zajęcie jakichś określonych terytoriów, czy nawet w tym najgorszym scenariuszu pełnowymiarowej wojny ukraińsko-rosyjskiej.
No właśnie, a zdaniem pana doktora, jak należy oceniać te działania? Czy rzeczywiście Kreml szykuje się do ostrego takiego ataku na Ukrainę, otwartej inwazji? Czy jednak mamy do czynienia z czymś w rodzaju prężenia mózgów? Nie pierwszy raz zresztą w sytuacji tych trudnych relacji ukraińsko-rosyjskich. Który zdaniem pana doktora właśnie ten wariant jest realny, a może jeszcze jakiś dodatkowy aspekt, na który warto zwrócić uwagę?
Ja myślę, że podobnie jak w 2014 roku Kreml sonduje Zachód, sonduje Stany Zjednoczone i obserwuje, na ile sobie może pozwolić. jeżeli racja Zachodu będzie stonowana, że tak to ujmę, to prawdopodobnie Rosjanie zadecydują się na taki atak, ale wiemy już między innymi z deklaracji, takich poufnych deklaracji prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, że Amerykanie grożą Rosji odcięciem od systemu SWIFT, czyli od tego systemu transakcji, globalnych transakcji finansowych, co dla Rosji byłoby poważnym utrudnieniem, jeśli chodzi o swobodny przepływ kapitału między Rosją i resztą świata. Czyli są jakieś takie próby nacisku ze strony Stanów Zjednoczonych na Federację Rosyjską i też wiemy też, że obecnie przygotowane są sankcje przez nową administrację prezydenta Stanów Zjednoczonych i one będą konsekwencją ingerencji Federacji Rosyjskiej w wybory, w kampanię wyborczą prezydencką właśnie ostatnią. Tak więc nowy prezydent Stanów Zjednoczonych dość energicznie reaguje. Wiemy też, że odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, w czasie której podkreślił wyraźnie, że jest zwolennikiem integralności terytorialnej Ukrainy i też zasugerował, że Stany Zjednoczone popierają czy też będą wspierały zachowaniowe integralności. Nie było tam oczywiście żadnych deklaracji na temat ewentualnej pomocy militarnej czy innej w przypadku agresji rosyjskiej. Tym niemniej jednak ta reakcja jest dość taka, można powiedzieć, stanowcza. Ja myślę, że w tych poufnych rozmowach prezydenta Rosji i prezydenta Stanów Zjednoczonych więcej konkretów padło, ale póki co one nie są jeszcze ujawniane opinii publicznej.
No chociaż jeśli chodzi o...
Jeszcze kwestia jest jedna, która myślę, że może skłonić Rosję do tej inwazji na Ukrainę. Jest to kwestia poważnych niedoborów wody na Krymie. Kwestia kanału północno-krymskiego. Ja myślę, że tutaj to wielu ekspertów rosyjskich podnosi ten problem. Rosjanie próbowali różnych wariantów, ale ponieważ z roku na rok rośnie tam liczba przede wszystkim żołnierzy, bo kiedy jeszcze w 2014 roku stacjonowało tam około 10 tysięcy żołnierzy rosyjskich, obecnie to jest ponad 32 tysiące żołnierzy. Ściągany jest sprzęt, ściągana jest obsługa cywilna do baz wojskowych. Osiedlały tam się także zwykli Rosjanie, przyjeżdżały turyści. No i oczywiście działa cały przemysł rosyjski, między innymi przemysł winiarski i inne tego typu zakłady, które były zawsze, można powiedzieć, chlubą Krymu. I okazuje się, że brakuje wody nawet dla takich, no, można powiedzieć, zwykłych odbiorców. Pojawiły się różne koncepcje, między innymi budowa stacji odsalania wody, budowa rurociągu z terytorium Rosji, którym byłaby transportowana woda. Ale wszystkie te pomysły są bardzo drogie i wymagają czasu, a tej wody brakuje już teraz, a w szczególności w tym okresie letnim, bo Krym często dotyka susza, dodajmy. Więc ten wariant ataku na Ukrainę i przejęcia kontroli nad kanałem północno-krymskim, moim zdaniem, jeśli chodzi o Rosję oczywiście, on jest realny. Oczywiście on by się jednak wiązał z pewnymi kosztami. To też trzeba podkreślić, bo...
No właśnie pytanie, czy Władimir Putin jest w stanie te koszty pokryć?
To jest tak, oczywiście Władimir Putin w tym momencie prowadzi pewną grę dyplomatyczną. Nie jest powiedziane, że na przykład celem tej gry jest po prostu zmuszenie Ukrainy do uruchomienia tego kanału, tak?
Właśnie tym bardziej, że co podkreślają niektórzy eksperci, sam fakt, że te przerzuty sił zbrojnych w kierunku granicy ukraińskiej, no, nie są specjalnie ukrywane, bo rozumiemy, że gdyby Rosjanom zależało, żeby te manewry czy przerzuty ukrywać, to pewnie duża część tych informacji byłaby dużo bardziej skrzętnie ukrywana. Stąd taki wniosek czy spekulacje, że no właśnie specjalne ukrywanie tutaj nie następuje tych działań ze strony Rosji, co może sugerować, że przede wszystkim chodzi o pewne naciski natury dyplomatycznej.
To znaczy też z drugiej strony ciężko jest ukryć transport 100 czołgów pociągiem, tak? Te zdjęcia, którymi dysponujemy, to jest też pewien, można powiedzieć, symbol naszych czasów. No, każdy ma komórkę, może ją wyjąć i z ukrycia nakręcić po prostu pociąg pełen czołgów. Mamy też zdjęcia satelitarne bardzo dobrej jakości, które pokazują obozy wojskowe rosyjskie przy granicy z Ukrainą. Tak więc no, też obecnie ukrywanie tego typu rzeczy jest wiele trudniejsze niż jeszcze 26 lat temu, kiedy dysponowaliśmy tylko dużymi aparatami, często z lampami błyskowymi. Więc to jest też jakby ta inna kwestia. Ale ja myślę, że tutaj ta rozgrywka jest wielopłaszczyznowa. Po pierwsze mamy jeszcze, po pierwsze przede wszystkim teraz rozstrzygają się losy Nord Stream 2. Rosja powoli kończy budowę Nord Stream 2. Widzimy, że w najbliższych miesiącach ona zostanie zakończona. Pojawi się też kwestia zapewne przepływu gazu i zasad przepływu gazu. Czy one będą regulowane przepisami unijnymi, czy będą wyłączone z tych regulacji? Rosjanie targują się, negocjują cały czas z Unią Europejską, ponieważ no, chcą mieć jak najbardziej korzystną najbardziej korzystny wariant tej transakcji. I chodzi im przede wszystkim o to, żeby ominąć Polskę, Ukrainę, Białoruś i bezpośrednio do Niemiec dostarczać duże wolumeny gazu ziemnego. Też żeby dostarczać, żeby tym rociągiem trafiał gaz tylko i wyłącznie Gazpromu. I nie było jakichś oskarżeń o działania monopolistyczne. Mamy też inne wyzwania, mianowicie kwestię uregulowania konfliktu w Donbasie. Wiemy, że 24 marca w Komersancie ukazał się artykuł Władimira Sołowiowa opisujący kulisy negocjacji dotyczących nowej tury negocjacji dotyczących uregulowania sytuacji na Donbasie. Wiemy, kim jest Sołowiow, jego programy są legendarne, można powiedzieć, w telewizji rosyjskiej. To jest czołowy propagandista, można powiedzieć, kremlowski. I on pokazuje kulisy tych rozmów, które były, co ciekawe, chyba po raz pierwszy w historii objęte całkowitą tajemnicą, czyli nie było do tej pory żadnego przecieku na temat tych rozmów, nie pojawiały się żadne artykuły w prasie. To pokazuje też, jak gdyby, rangę tych rozmów. Wiemy z tego artykułu, że w październiku 2020 roku separatyści, zapewne pod wpływem nacisków rosyjskich, przygotowali plan, mapę drogową uregulowania konfliktu na Donbasie, która była po części rzekomo odpowiedzią na bierność strony ukraińskiej. Ukraińcy oczywiście odpowiedzieli, że takie działanie jest niedopuszczalne, ponieważ separatyści nie są stroną w tych negocjacjach i wystosowali własny projekt w listopadzie 2020 roku. Z kolei separatyści stwierdzili, że w ponad 70% on jest zgodny z porozumieniami mińskimi. Wówczas Francja i Niemcy wzięły na siebie ciężar przygotowania takiego, można powiedzieć, kompromisowego projektu. Pierwsza wersja powstała już w grudniu i później po modyfikacjach zgłoszonych przez przede wszystkim Ukrainę i Rosję powstała druga wersja w styczniu, a w lutym Rosjanie przesłali swoje uwagi do tej drugiej wersji projektu francusko-niemieckiego, ale 16 lutego dołączyli do niej jeszcze jedną partię uwag, w których znaczną część stanowiły uwagi przygotowane przez separatystów. Ukraina nie może zgodzić się na to, aby separatyści pozycjonowali się jako strona konfliktu. I tutaj widzimy pewną zmianę w polityce ukraińskiej, która się pojawiła w tym roku, czy dwie, można powiedzieć, takie istotne zmiany. Przede wszystkim to jest to, że Ukraina zaczyna mówić wprost, że konflikt w Donbasie to jest konflikt rosyjsko-ukraiński. O tym po raz pierwszy w sposób bezpośredni o tym napisano w uchwale Rady Najwyższej Ukrainy z 30 marca 2021, gdzie jest to pierwszy dokument ukraiński tej rangi, gdzie pojawia się takie sformułowanie. Czyli to już nie jest operacja antyterrorystyczna, to nie jest walka z separatyzmem.
To jest wprost napisane rosyjsko-ukraiński konflikt zbrojny, tak. Bo szczególnie na początku nawet sami Ukraińcy mieli problem z takim precyzyjnym nazwaniem, także w myśl prawa międzynarodowego, tego co się działo na wschodzie Ukrainy. Potem wiemy, że to się zmieniło, ale też pewna, można powiedzieć, zmiana w postrzeganiu, bo może nie wprost, ale sam Władimir Putin w pewnym momencie przyznawał się do zaangażowania, a pamiętamy wcześniej, czy od początku mówi, że strona rosyjska nigdy nie była stroną w tym konflikcie.
Rosjanie od samego początku dążył do tego, aby pokazywać, że oni nie są stroną w konflikcie, tak? Że to jest wojna domowa, że to jest konflikt wewnętrzny, on jest wywołany nacjonalistyczną polityką etniczną Ukrainy, której celem jest prześladowanie ludności rosyjskojęzycznej. I w efekcie tego powstała, czy narodziła się tak zwana rosyjska wiosna, czyli coś takiego rzekomo na wzór arabskiej wiosny, taki bunt antyukraiński populacji rosyjskojęzycznej, co jest oczywiście zwykłym chwytem propagandowym, bo nic takiego nie miało miejsca, nie było jakichś masowych demonstracji w Doniecku, w których uczestniczyły setki tysięcy osób popierających Federację Rosyjską. Ale zauważmy, że też w tym roku pojawia się nowy symptom w polityce zagranicznej Ukrainy, czyli energiczne nawoływanie czy wzywanie do zaangażowania Stanów Zjednoczonych w sprawy rozwiązania konfliktu na Donbasie. Prezydent Zełenski już w tamtym roku na konferencji bezpieczeństwa, tej monachijskiej konferencji bezpieczeństwa, podkreślał, że bez Stanów Zjednoczonych uregulowanie konfliktu na Donbasie jest niemożliwe. Teraz nie tylko prezydent, ale także jego otoczenie podnoszą ten wątek. To też po części wynika z tego, że mamy zmianę na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych. Joe Biden jest osobą, która, jak wiemy, 6 razy jako wiceprezydent odwiedzała Ukrainę, jest dobrze zorientowany w sprawach ukraińskich i przede wszystkim bardzo dobrze też orientuje się w polityce Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Więc prezydent Zełenski stara się znaleźć inny format uregulowania konfliktu na Donbasie. Wiemy już z deklaracji rosyjskich, że Rosja nie zgodzi się na zmianę tego formatu, nie zgodzi się na dołączenie Stanów Zjednoczonych i to Rosja powiedziała wprost ustami rzecznika Kremla Dmitra Pieskowa. Tak więc zmiana moim zdaniem tego formatu jest nierealna, ale też ciekawe działania obserwujemy, jeśli chodzi o działania prezydenta Ukrainy. Mianowicie w lutym i w kwietniu Ukraina wydała szereg, można powiedzieć, takich antyrosyjskich sankcji, które uderzyły w rosyjskojęzyczne kanały, prokremlowskie kanały działające na Ukrainie, uderzyły bezpośrednio w
oligarchę Medwedczuka, prawda? Czyli właściciela. Tak, tak. Imperium, między innymi imperium medialnego, można tak powiedzieć.
Tak. Jeszcze uderzyły w 11 firm rosyjskich, które działały na terytorium Ukrainy, co najbardziej rozśledziło Rosję i Dmitrij Pieskow zagroził wręcz, że dalsze takie kroki mogą skutkować całkowitym zerwaniem kontaktów dyplomatycznych Rosji i Ukrainy. Czyli to też może być taki argument, który zachęcił Rosję do zaostrzenia kursu wobec Ukrainy, bo w tym momencie władze Ukrainy uderzają po sojusznikach, po środowiskach sprzyjających prezydentowi Putinowi na Ukrainie, tak? I oczywiście krytycy Zełenskiego podkreślają, że te działania są niekonstytucyjne, że sam tryb wydawania takich sankcji z pominięciem sądu jest budzi duże wątpliwości. I też jeszcze podkreślają, że te działania wymierzone w te ugrupowania prorosyjskie, one są konsekwencją przegranej w wyborach samorządowych, gdzie te środowiska prorosyjskie w skali całego kraju wygrały. To pokazuje też duże osłabienie, obniżenie poparcia dla prezydenta Wołodymyra Zełenskiego i jego ugrupowania. Tym niemniej, jak sami Państwo widzicie, jest to sprawa bardzo skomplikowana, tak, tych wątków i różnych kontekstów tych wydarzeń obserwowanych obecnie na Ukrainie jest bardzo dużo. I to skumulowało się i powoduje, że że też bardzo łatwo jest o taką iskrę, która może doprowadzić do wybuchu.
Doktor Andrzej Szabaciuk z Katedry Teorii Polityki i Studiów Wschodnich KUL i Instytutu Europy Środkowej w Lublinie z gościem Studia Wschodniego. My do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil.